Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Biskupi Kostaryki rozpoczęli wizytę Ad Limina Apostolorum.
Najnowszy numer kwartalnika Pastores przedstawi ksiądz Wojciech Węckowski.
Tematem cyklicznej audycji Aleksandra Kowalskiego jest postawa Piusa XII wobec Żydów po II wojnie światowej.
4 lutego na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Biskupi Kostaryki rozpoczęli wizytę Ad Limina Apostolorum. Papież przyjął dziś czterech z nich, w tym arcybiskupa Hugo Barrantesa Ureñę, metropolitę stolicy tego środkowoamerykańskiego kraju San Jose.
Kostaryka ma ponad 4 miliony mieszkańców na rozciągającym się między Morzem Karaibskim a Oceanem Spokojnym terytorium, mniejszym niż 1/6 obszaru Polski. Katolicy stanowią 86% ludności. Na ziemię dzisiejszej Kostaryki Krzysztof Kolumb dotarł w roku 1502. Była to kolonia hiszpańska aż do uzyskania niepodległości w 1821 roku. Kostaryka uchodzi za jeden z najbardziej ustabilizowanych krajów Ameryki Łacińskiej, gdy chodzi o demokratyczne rządy i dobrobyt. Od roku 1949 jest jedynym państwem nieposiadającym wojska, które zostało zastąpione gwardią cywilną. W 1983 roku ogłosiła neutralność. Ostatnio w kraju występują nierówności społeczne i częstszą stała się przemoc głównie w miastach.
O problemy duszpasterskie Kostaryki zapytaliśmy przewodniczącego episkopatu. Jest nim biskup José Francisco Ulloa Rojas, ordynariusz diecezji Kartago.
Pierwszą troską dla nas biskupów są postępy laicyzacji w Kostaryce. Zauważamy w społeczeństwie coraz większą obojętność religijną. Szerzy się ona, co nas tym bardziej niepokoi, głównie wśród młodzieży. Innym niepokojącym nas aspektem są problemy rodziny. W Kostaryce była ona zawsze decydującym czynnikiem integracji i jedności. Jednak w ostatnich latach zaczęła się rozpadać i wydaje się, że nie jest już jak dotąd pasem transmisyjnym wartości. To rodzi problem, jak dać dzieciom chrześcijańskie wychowanie. Wcześniej zadanie to pełniła rodzina. W Kostaryce są dziś silne prądy laicystyczne, dążące do eliminacji wymiaru religijnego, zamknięcia go w sferze prywatnej. Naciskają one, by usunąć z konstytucji artykuł dający Kościołowi prawo prowadzić wychowanie religijne w szkole. Inne wspólnoty religijne również domagają się tego prawa. Grozi niebezpieczeństwo, że przeważą prądy dążące do usunięcia ze wszystkich instytucji oświatowych obowiązkowego nauczania religii katolickiej. Ale my, biskupi, staramy się go bronić. Rząd utrzymuje je w szkołach, gdyż przewiduje to konstytucja.
Ewangelizację Kostaryki rozpoczęli w drugiej połowie XVI wieku franciszkanie. W roku 1635 Indianka Juana Pereira miała pierwsze objawienie maryjne w Kartago. Powstało tam sanktuarium Matki Bożej Anielskiej, którą w 1926 roku ogłoszono królową Kostaryki. Kraj należał do diecezji sąsiadującej z nim Nikaraguj, aż do utworzenia w połowie XIX wieku diecezji w Jose. W 1921 roku powstała tam metropolia. W jej skład wchodzi obecnie 8 kostarykańskich diecezji.
Sporo uwagi zwraca się ostatnio w mediach odejściom z kapłaństwa, o zagadnieniu tym, cierpieniu Kościoła, a także szansach powrotu mówi najnowszy numer kwartalnika poświęconego formacji kapłańskiej Pastores. Prezentuje go ksiądz Wojciech Węckowski.
Czy dramat odejścia z kapłaństwa lub, jak mówią niektórzy z odchodzących, łaska odejścia lub powołanie do odejścia, to rana zadana Kościołowi, czy moja osobista sprawa i nic nikomu do tego? Czytamy w tekście odredakcyjnym otwierającym 38 numer Pastores zatytułowany Odejścia z kapłaństwa i powroty. Najnowszy numer kwartalnika formacyjnego dla księży poświęcony został m.in. przyczynom, okolicznościom i konsekwencjom porzucenia kapłaństwa, znaczeniu celibatu oraz rozumienia świata uczuć i przeżyć kobiety, sposobom pokonywania trudności i kryzysów, a także statystykom odejść i kwestią proceduralnym związanym z przeniesieniem diakonów i prezbiterów do stanu świeckiego. Czy kapłaństwo to moja własność? Pyta w pierwszym artykule ksiądz Andrzej Czaja, podkreślając wielkość daru powołania kapłańskiego i posłania przez Kościół oraz potrzebę ciągłego poddawania swoich projektów chrystusowej wizji. W nieprzezwyciężonym kryzysie tożsamości widzi on powody odejść lub mizernego trwania w kapłaństwie. Z kolei psycholog Agata Rusak sugeruje, że ksiądz, który chce mieć odpowiedzialne relacje z kobietami, powinien zdawać sobie sprawę z odmienności ich świata przeżyć, potrzeb i pragnień, czy interpretowania oznak akceptacji lub przyjaźni. Gry, manipulacje, emocjonalne uzależnienie czy nawet duchowy mobbing mogą zdaniem autorki doprowadzić tak w życiu księdza, jak kobiety do dramatycznych następstw. W tym kontekście ważne jest przypomnienie nauczania Kościoła w kwestii celibatu osób duchownych, co czyni w swoim artykule prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, kardynał Claudio Umes. Temat pielęgnowania czasu skupienia w życiu duszpasterzy, w tym codziennej adoracji i pogłębionych rekolekcji, podejmuje w osobnym artykule ksiądz Jakub Szcześniak. Przypomina on o prawie księży do tzw. roku szabatowego, tego rodzaju odejścia owocują nabraniem nowych mocy duchowych i apostolskich. O odpowiedzialności biskupów przypomina w tym numerze pastores również ojciec Waldemar Barszcz z Watykanu, zaznaczając, że na sumienie przełożonych spada też duża część odpowiedzialności za odejścia duchownych. Każde odejście księdza, stwierdza autor, to strata cennych dóbr Kościoła powszechnego, lokalnego i samego kapłana. Dlatego też, zachowując w jednakowym stopniu sprawiedliwość i miłość, trzeba robić wszystko, gdy jeszcze jest to możliwe, aby dobra te odzyskiwać. Cały artykuł ojca Barszcza wart jest dokładnej lektury, zawiera bowiem, prócz kwestii proceduralnych związanych z udzieleniem dyspensy, niepublikowane do tej pory najnowsze statystyki odejść ze stanu duchownych oraz wykaz ich głównych przyczyn. W zimowym numerze pisma opublikowano także zapis dyskusji panelowej z udziałem arcybiskupa Kazimierza Nycza, ojca Józefa Augustyna, księdza Artura Radackiego, księdza Mirosława Cholewy i Marcina Przeciszewskiego. Zwrócono m.in. uwagę na kwestię prawnego sumienia oraz na trudności z podejmowaniem ostatecznych decyzji życiowych, dojrzałe rozumienie wierności podjętym zobowiązaniom oraz potrzebę wspólnotowego rachunku sumienia, przeciążające warunki posługi, konieczność właściwego doboru kadry seminaryjnej oraz potrzebę wiązania odejść z kapłaństwa ze źle przeżytym kryzysem. W imieniu redakcji Pastores, ksiądz Wojciech Węckowski.
Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Podczas pontyfikatu Piusa XII można odnotować częstszą niż w dotychczasowych dziejach obecność Żydów w Watykanie. Oczywiście błędem byłoby sądzić, że wcześniej wstęp do papieskiej siedziby był dla nich bezwzględnie wzbroniony. Papieże jako rządzący państwem kościelnym już w średniowieczu odnosili się do nich często życzliwiej niż inni ówcześni władcy. Bonifacy IX na przełomie XIV i XV wieku po raz pierwszy zatrudnił ich w Watykanie. W XV stuleciu osobistym lekarzem jego następców Marcina V i Eugeniusza IV był Elia ben Szabettai Beer, który dzięki ich opiece został pierwszym Żydem wykładającym medycynę na Europejskim Uniwersytecie, mianowicie w Pawii na północy Włoch. Żydowskich lekarzy, z których porady korzystali papieże, znalazłoby się zresztą więcej, a niektórzy z nich byli jednocześnie rabinami. Gdy obecny główny rabin Rzymu Riccardo di Segni, również będący lekarzem, składał przed 2 laty wizytę w Watykanie, przypomniał, że nie on pierwszy wchodzi po tych schodach, bo jego poprzednicy byli tam wzywani, aby leczyć poprzedników Benedykta XVI. W Bibliotece Watykańskiej pierwszych żydowskich kopistów zatrudnił w XV wieku zaprzyjaźniony z Izraelitami Sykstus IV. Tym niemniej nigdy dotąd nie pojawiało się w Watykanie tak wielu Żydów jak za Piusa XII. Najpierw podczas niemieckiej okupacji Rzymu w latach 1943-44 nie były to wizyty jawne ani oficjalne. U papieża i w jego otoczeniu Żydzi znajdowali pomoc i ratunek przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Po zakończeniu wojny zaczęły tu przybywać żydowskie osobistości i nawet większe grupy, by wyrazić wdzięczność za to, co dla zagrożonych przez szaleństwo hitlerowskiego antysemityzmu uczynił Kościół katolicki i jego najwyższy zwierzchnik. Przyjmując 29 listopada 1945 roku 80-osobową grupę Żydów ocalonych od zagłady, którzy wracali z obozów, Pius XII dał do zrozumienia, że w wojennych latach wyraźniej zaczęto dostrzegać pewne sprawy rzutujące również na stosunek katolików do wyznawców judaizmu.
Obecność panów, jak się nam wydaje, to wymowne odbicie przemian psychologicznych i nowych orientacji, jakie pod wieloma względami dojrzały na świecie w ciągu wojny światowej. Otchłanie niezgody, nienawiści i szaleńczego prześladowania, jakie otwarły się wśród ludów i plemion pod wpływem błędnych, nietolerancyjnych doktryn, przeciwnych duchowi szlachetnie ludzkiemu i prawdziwie chrześcijańskiemu, pochłonęły niezliczone niewinne ofiary, także wśród tych, co nie uczestniczyli czynnie w działaniach wojennych. Wasze przybycie do nas ma być głębokim świadectwem wdzięczności mężczyzn i kobiet, którzy w czasach dla nich niespokojnych, gdy często również ich życie było nieuchronnie zagrożone, doświadczyli, że Kościół katolicki i jego prawdziwi wyznawcy potrafią w świadczeniu miłosierdzia wznieść się ponad wszelkie ciasne i samowolne ograniczenia, jakie wytwarza ludzki egoizm i rasistowskie egzaltacje.
W tym samym papieskim przemówieniu padły również słowa o prawie moralnym objawionym na Synaju i ogłoszonej przez Kościół zasadzie braterstwa, jak też o miłości, której Żydzi doznali ze strony katolików głęboko wierzących w Boga łaskawego dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Z perspektywy lat można tu już dostrzec zapowiedź języka używanego później w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. W roku 1949 Pius XII spotkał się z jednym z pierwszych żydowskich inicjatorów tego dialogu. Był nim Jules Isaac. Ten francuski historyk zabiegał, by katolicy wyzbyli się antyjudaistycznych uprzedzeń w nauczaniu wiary i również w tekstach modlitewnych. Szczególnie zależało mu na wprowadzeniu zmian do modlitwy za Żydów w liturgii Wielkiego Piątku. Brzmiała ona:
Oremus et pro perfidis Judeis. Módlmy się także za Żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz usunął zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wszechmocny, wiekuisty Boże, który od miłosierdzia Twego nawet żydowskiego wiarołomstwa, po łacinie judaicam perfidiam, nie odrzucasz, wysłuchaj modły nasze, które za zaślepienie tego ludu zanosimy, aby wreszcie, poznawszy światło Twojej prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony.
Uważa się czasem wprawdzie, że terminy perfidus i perfidia, choć niewątpliwie wskazują wyraźnie na wiarołomność i niewierność, nie brzmią po łacinie aż tak drastycznie jak perfidny i perfidia w językach współczesnych. Tym niemniej przyznać trzeba, że taki sposób modlenia się za Żydów musiał ich razić. Należy też podkreślić, że chociaż Pismo Święte, tak Starego jak i Nowego Testamentu, mówi nieraz o niewierności ludu wybranego, to jednak w Wulgacie, oficjalnie przyjętym w Kościele łacińskim przekładzie Biblii, wyrazy perfidus i perfidia nigdy nie występują. Ponadto z wielkopiątkową modlitwą za Żydów wiąże się jeszcze jedna sprawa. Jej tekst należy do serii modlitw w 9 różnych intencjach. Przy każdej z nich diakon lub kapłan kierował do wiernych słowa flectamus genua, zegnijmy kolana. A dopiero po chwili modlitwy w milczeniu podnosili się oni na kolejne wezwanie levate, powstańcie. Tak było przy wszystkich tych wielkopiątkowych modlitwach, włącznie z odmawianymi za heretyków, schizmatyków i pogan. Tymczasem przed modlitwą za Żydów wezwanie do przyklęknięcia pomijano. Co więcej, wyjaśniano to pamięcią o szyderczym przyklękaniu Żydów podczas męki Chrystusa. Takie skojarzenie nie ma zresztą żadnego uzasadnienia w Ewangeliach, bo przecież przyklękając leżyli Jezusa bynajmniej nie Żydzi, ale rzymscy żołnierze. I to paradoksalnie właśnie jako Żyda, bo pozdrawiali go przy tym słowami „Witaj, królu żydowski”. Okazją do rewizji wielkopiątkowej liturgii, również w tych aspektach, mogła być podjęta przez Piusa XII reforma obejmująca całe Triduum Paschalne. Papież ogłosił ją dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów Maxima Redemptionis Nostre Misteria z 1955 roku. Reforma dotyczyła jednak bardziej układu obrzędów niż samych tekstów. Pius XII przywrócił pierwotną porę sprawowania liturgii, już w średniowieczu przesuniętą na godziny poranne. W Wielki Czwartek miała to być pora historycznej ostatniej wieczerzy, a zatem wieczorna, zaś w Wielki Piątek popołudniowa, a więc godziny ukrzyżowania. Natomiast Wigilia Paschalna, przeniesiona od średniowiecza na wielkosobotnie rano, miała stać się znowu wieczornym czuwaniem, sprawowanym wówczas, gdy zapada już noc Chrystusowego zmartwychwstania. W Wielki Piątek wierni mogli odtąd znowu przystąpić do Komunii Świętej, która od XIII wieku zastrzeżona była w tym dniu tylko dla kapłana celebrującego liturgię męki pańskiej. W ramach tej reformy Pius XII nie widział jednak potrzeby zmiany wielkopiątkowej modlitwy za Żydów, mającej za sobą ponad 1000-letnią tradycję, bo znanej w księgach liturgicznych już od VII stulecia. Papież wprowadził jednak również przy tej modlitwie wezwanie „Zegnijmy kolana”. Usunął w ten sposób swoistą dyskryminację, nie mającą zresztą żadnego uzasadnienia w ewangelicznym opisie męki, w którym mowa, jak wspomniałem, o przyklękaniu rzymskich żołnierzy, a nie Żydów. Na zmianę samego tekstu modlitwy trzeba było jeszcze poczekać, zresztą już nie tak długo. Po kilku latach Jan XXIII usunie z niej drażliwe terminy perfidus i perfidia, a następnie Paweł VI, który przez wiele lat był najbliższym współpracownikiem Piusa XII, nada wielkopiątkowej modlitwie za Żydów zupełnie nowy kształt, zgodny z ogłoszoną w międzyczasie przez Sobór Watykański II deklaracją Nostra Aetate.
Audycję przygotował Aleksander Kowalski.
Pora już kończyć nasze spotkanie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.